Tak myślę, że jedną z zalet tego, że jesteśmy tutaj w ogrodzie, jest to, że jest dużo trudniej, słuchając Słowa Bożego, zasnąć. Dużo trudniej niż w kaplicy. W kaplicy jest ciepło, wygodnie, komfortowo, tutaj się dużo dzieje, wiatr wieje, jest zdecydowanie chłodniej. I to niewątpliwie dla tego, który dzieli się Słowem, jest wartość, bo może widzieć ludzi, którzy słuchają, a nie śpią. Czy chcesz być sędzią? Oto tytuł dzisiejszego zwiastowania Słowa Bożego. I gdybym zapytał każdego z was, czy chcielibyście być sędzią, sędziami? Jakim?
Sportowym?
Sportowym, nie. Sędzią, który orzeka, który osądza, który wydaje wyroki. Mam świadomość, że wierzący ludzie, czytający Słowo Boże, mają w głębi serca i też w swojej głowie zakodowane słowa Pana Jezusa, który w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i 1 wersecie powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To samo Pan Jezus powiedział też w Ewangelii Łukasza. Łukasz też to zapisał w 6 rozdziale, 37 wersecie. Więc myślę, że chyba mamy to gdzieś głęboko zakodowane, aby nie sądzić, bo będziemy sądzeni. Myślę, że też pamiętamy o tym, o czym napisał Jakub w 4 rozdziale swojego listu, w 12 wersecie, że jeden jest zakonodawca i sędzia. To jakże my możemy tutaj rościć sobie prawa, czy uzurpować jakieś tam chęci do tego, żeby być sędzią. A jednak Pan Jezus też mówił w 7 rozdziale Ewangelii Jana, w wersecie 24, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Ale sądźcie. Potem jeszcze przeczytam kilka fragmentów Słowa Bożego, które dają wyraźną zachętę i nawet nakaz do tego, abyśmy osądzali, rozsądzali i poddawali sądowi. Kim jest sędzia? Sędzia to zawód zaufania publicznego, czyli profesja polegająca na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Taka definicja. To także jeden z najlepiej opłacanych zawodów w Polsce. To też na oficjalnych stronach, które zachęcają do tego, żeby tych, którzy studiują prawo, aby mogli się w te kierunki udać w swojej dalszej edukacji czy aplikowaniu, że ten zawód sędziego należy do ścisłej piątki w tabeli wynagrodzeń. Ale kto zechce zostać sędzią, musi pokonać długą i trudną drogę. Nie ma typowej szkoły dla sędziów. Kandydat musi być osobą niekaralną, godną zaufania społecznego i posiadającą wyjątkowo solidne przygotowanie do zawodu. Pierwszy etap to ukończenie studiów prawniczych, później aplikacja sędziowska, 3 lata kończone też egzaminem. Trzeba studiować w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. To minister sprawiedliwości ogłasza limit na aplikację sędziowską, ile miejsc, podobno 1000 zł to opłata taka rekrutacyjna do tych egzaminów, żeby przystąpić. Potem każdy aplikant, jak już skończy te 3 lata tej Krajowej Szkoły, studiów w tej Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, potem ma patrona, koordynatora i po tych 30 miesiącach jest kolejne 18 miesięcy stażu na stanowisku referendarza sądowego. I potem egzamin sędziowski, pisemny i ustny i może zostać asesorem sądowym. I też minister mianuje tych asesorów sądowych i przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa, ale to KRS decyduje i zezwala na pełnienie funkcji sędziowskich. Obowiązkiem sądów jest wydawanie wyroków w oparciu o aktualne przepisy prawa. Oznacza to, że sędzia powinien być bezstronny w pracy sędziego. Sprawdzają się osoby, które potrafią oddzielić emocje od faktów i tylko na podstawie faktów wydawać wyroki. To tyle z mądrych definicji. W każdym razie sędzia to ktoś wyjątkowy i ten zawód no, naprawdę bardzo ma wielkie wymagania wobec kandydatów na sędziego. Duża odpowiedzialność, konieczność bycia bezkarnym, konieczność ciągłego dokształcania się, kierowanie się takim podejściem racjonalnym, a nie emocjonalnym. I słowo, które chciałbym dzisiaj przeczytać, które w ostatnim tygodniu mnie poruszyło, jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. To o tych sędziach, to tak tytułem wstępu, potem się jeszcze do tego odniosę. Ale otwórzmy proszę Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Przeczytam od wersetu 12. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakieś bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. Wyjątkowy fragment w Dziejach Apostolskich. Ja czytając to zastanawiałem się, po co w ogóle taki opis w Słowie Bożym? I cóż on może wnieść w moje życie? Czy w twoje życie? Kim był Galion? Nazywał się dokładnie Junius Anneus Gallio albo Lucius Junius Gallio, a właściwie to Anneus Novatus. Był synem Seneki Starszego, bratem Seneki Młodszego i prokonsulem Achai około 51 do 52 roku. Z tego, co udało mi się gdzieś tam wyszperać w mądrych jakichś księgach, bądź historycznych jakichś tam zapisach, to ojciec właśnie tego Galiona, który miał na imię Nowat czy Novatus, Lucius Novatus, czyli Seneka starszy, pochodził z rodziny rzymskich kolonów osiadłych w Kordobie, to południowa Hiszpania, i posiadany majątek pozwolił mu na wstąpienie w szeregi ekwitów, a ci ekwici to była taka średnio zamożna rzymska klasa społeczna, kupcy, przedsiębiorcy, bankierzy. Jeżeli oni posiadali majątek o wartości minimum 400 tysięcy sestercji, to mogli wykupić sobie taką przynależność do właśnie tej grupy zwanej ekwitami. To taka, wiecie, taki stan rycerski, to taka trochę szlachta, ale grupa dosyć mocno wpływowa i z tego, co historyczne źródła podają, ci ekwici to był trzon biurokracji rzymskiej i w hierarchii społecznej byli tylko mniejsi od senatorów, jednak ostro rywalizowali z nimi o wpływy. I więc ojciec tego Nowata spędzał czas w Rzymie i około roku 4 przed naszą erą, bądź drugiego naszej ery, przyszedł na świat właśnie tutaj opisany w Dziejach Apostolskich Galion. Wiemy tylko o nim tyle, ile jego młodszy brat Seneka Młodszy zapisał w swoich jakichś tam dziełach, które stworzył. Więc Galion w tym czasie, kiedy ma do czynienia z apostołem Pawłem, ma około 50 lat. Więc urodził się mniej więcej na początku naszej ery i koło 51 roku, kiedy jest prokonsulem w Achai, zasiada na krześle sędziowskim i ma zająć się sądzeniem. Dlaczego się nazywa Galion? Dlatego, że kiedy właśnie był małym chłopcem i razem ze swoim młodszym bratem i z tatą spędzali czas w Rzymie, to on pobierał bardzo solidne nauki. i podobno uczył się u retora Luciusza Gallona i uczył się gramatyki, wymowy i innych różnych wtedy cennych nauk, cennych zajęć i został ulubionym uczniem tego retora Galliona. I potem ten Gallion adoptował go. Kiedy ojciec Novatusa zmarł w 1939 roku, z tego co historia też tam gdzieś się zapisała, więc zostaje jego adoptowanym synem i stąd też jego imię Gallion po swoim tym ojcu, który go adoptował. Mamy człowieka, który jako prokonsul codziennie rano siadał na ławie sędziowskiej, która była na podwyższeniu po prawej stronie Korynckiego Forum i zajmował się osądzaniem spraw różnych i większych i mniejszych. Głównie z tego, co też wyczytałem, zajmował się sądzeniem spraw związanych z jakimiś przestępstwami, złamaniem prawa. I przychodzą do niego Żydzi z oskarżeniem wobec apostoła Pawła, mówiąc, że człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. I zanim Paweł otworzy usta, to Gallion już mówi: ja nie chcę być sędzią w tej sprawie. Stąd pytanie moje w kazaniu: czy chcesz być sędzią? Ale w tych sprawach. W jakich sprawach? W jakich sprawach Gallion nie chciał być sędzią? No właśnie, sprawa dotycząca oddawania czci Bogu. Bo taką sprawę Żydzi wytoczyli przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem. Niektórzy, czytając tą historię, komentatorzy biblijni oceniają też Galliona tak niejednoznacznie, bo jedni uważają, że Gallion stał się takim przedstawicielem władzy, która nie powinna interesować się prawem religijnym, a jedynie przestępstwami przeciwko prawu państwowemu. I być może wielu czytelników dzisiaj Biblii utożsamia się z takim stanowiskiem i popiera taką postawę. Państwo to państwo, a Kościół to Kościół. I nie powinny się przenikać. I Gallion dobrze zrobił, że nie wnikał w sprawy związane z religią, z Bogiem. Przecież był urzędnikiem państwowym. Więc po co miał się angażować i dokonywać sądu w sprawach, które jakby z państwem nie mają zbyt wiele, instytucją państwa zbyt wiele wspólnego. Inni go też oceniają jako asekuranta, wygodnego ignoranta, który był arogancki i wyniosły wobec Żydów i ich religii i dlatego ich tak potraktował, że nawet nie pozwolił Pawłowi otworzyć ust we własnej obronie. Bo zanim Paweł otworzył usta, powiedział: wasze sprawy, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. Gallion był sędzią, codziennie rano zajmował się słuchaniem, zbieraniem faktów, rozstrzyganiem, ocenianiem, wydawaniem wyroków, kierował się faktami, a nie emocjami, był racjonalny, a nie emocjonalny, znał prawo, orzekał w sprawach prawa, ale w tych sprawach nie chce być sędzią. Jaka to za sprawa, w której on nie chciał być sędzią? Oddawanie czci Bogu. Tu jest użyte greckie słowo sebomai, które znaczy czuć lęk, cześć, oddawać cześć, czcić, bądź też być bogobojnym i pobożnym. W Nowym Testamencie w 10 miejscach to słowo jest użyte. Ja chciałbym zacytować fragment z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału, 8 i 9 werset, w którym to słowo jest użyte, a tam jest napisane tak: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. To powiedział Pan Jezus, cytując proroka Izajasza. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. I tutaj czytamy, że apostoł Paweł o to był oskarżony. Namawiał ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z zakonem, niezgodnie z tym prawem. Czytając ten fragment, ja tak widzę taką prawdę, że ludzie mają w swojej głowie jakieś prawo, jakąś listę, jakiś kodeks, który mówi o tym, w jaki sposób należy oddawać cześć Bogu, jak należy czcić Boga. Ja tak, kiedy patrzę na moje życie, to chyba to z, nie powiem, że z mlekiem matki, ale w moim domu tak byłem wychowywany, że jest Bóg i temu Bogu należy się cześć. Ale są określone zasady, są określone postawy, które powinienem w moim życiu naśladować, które powinienem stosować, aby oddawać cześć Bogu. Jak wiemy, zakon to prawo Boże, to prawo też, które Bóg przez Mojżesza nadał Izraelowi, który określał, w jaki sposób człowiek ma oddawać cześć Bogu. I pojawia się apostoł Paweł, który mówi coś, co jest czymś zupełnie innym, nie wpisującym się w to prawo zakonu, które znali Żydzi. O czym apostoł Paweł mówił? Do czego on namawiał? Jakbyśmy cofnęli się w tym 18 rozdziale dzieł apostolskich kilka wersetów, to tutaj w czwartym i piątym wersecie czytamy: a w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonywać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Apostoł Paweł głosił prawdę, że Jezus jest Chrystusem. Żydzi odebrali to i o to oskarżyli Pawła przed galionem, że to, co Paweł głosił, do czego przekonywał i do czego namawiał ludzi, jest nowym sposobem, nową formą, niezgodną z tą starą, z starym prawem, nową formą oddawania czci Bogu. Paweł twierdził, że Jezus jest Chrystusem. Oddawać cześć Bogu to wierzyć, że Jezus jest Chrystusem. Nie wierzyć w Chrystusa takiego, w Jezusa historycznego, który chodził po ziemi. Nie wierzyć, że Jezus był dobrym nauczycielem. I wiele moralnych prawd, które dzisiaj wielu ludzi stosuje i się tym szczycą, chlubią. Nie wierzyć, że Jezus był nauczycielem. Nie wierzyć, że Jezus był uzdrowicielem. Wszak uzdrowił wielu, nawet wskrzeszał z martwych. Ale uczcić Boga to uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, czyli jest jedynym Zbawicielem, jest Mesjaszem, jest Bożym Pomazańcem, jest jedynym ratownikiem. Tą prawdę głosił apostoł Paweł. I to było odebrane jako nowy sposób oddawania czci Bogu. Jedyny Zbawiciel, jedyny ratownik to Chrystus. Chrystus Jezus. Nie Jezus historyczny, nie Jezus uzdrowiciel, nie Jezus nauczyciel, nie Jezus, jeszcze nie wiem, jakich mam użyć tutaj określeń, ale że Jezus jest Chrystusem. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 31 wersecie czytamy jakby podsumowanie Ewangelii. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To, co przynosi cześć Bogu, jest związane z wiarą w Jezusa, który jest Chrystusem. To jest związane z wiarą, która daje żywot, która daje ratunek. Kiedy czytamy w Słowie Bożym o tym, co jest związane z oddawaniem czci Bogu, To Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 20 wersecie, 23 powiedział, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Jedność w równości czci. Pan Jezus jasno pokazuje, że cześć należy się osobom, Synowi i Ojcu. Stwierdzenie, to On to stwierdza pozytywnie, a następnie negatywnie. Nie do człowieka należy decyzja, czy będzie czcił jednego, czy drugiego. Nie można czcić jednego bez drugiego. Jak czcisz jednego, to czcisz drugiego. Podobnie z poznaniem. Poznanie jednego jest poznaniem drugiego. Jan 8:16. Jestem ja i ten, który mnie posłał. A 19 werset mówi, nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mojego. Znać Jezusa, to znać Ojca. Nie znać Jezusa, to nie znać Ojca. Nie czcić Jezusa, to nie czcić Ojca. Czcić Jezusa, to czcić Ojca. Aby wszyscy czcili Ojca, tak samo jak Syna. I tak samo mają wszyscy czcić Ojca, Syna, jak czczą Ojca. Tak samo rzecz się ma z nienawiścią. Nienawiść jednego równa się nienawiści wobec drugiego. Jan 15, rozdział 23, werset. Kto mnie nienawidzi i Ojca mego nienawidzi. Wyparcie się jednego powoduje wyparcie się drugiego. Pierwszy list Jana 2, 23. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To oto Paweł jest oskarżany przed galionem. O cześć Bogu. O taką cześć, która jest związana z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. I z wiarą w to, że On jest Chrystusem, jest jedynym Zbawicielem, jedynym ratownikiem. Bo apostoł Paweł tą prawdę głosił. I Żydzi go o to oskarżyli. Oddawanie czci Bogu niezgodnie z prawem. Bo to było coś nowego, to było coś innego. Nie zbiór nakazów, przepisów, zakazów, ale wiara w żywego Jezusa Chrystusa. Wiara w żywego Jezusa, który jest jedynym ratownikiem, Synem Bożym i Zbawicielem. Wiara, która niesie zbawienie i ratunek. Ale wiara, która również przekłada się na jakość życia. Jak wspomniałem wcześniej, Pan Jezus też w swoich słowach zachęcał do tego, aby nie sądzić z pozoru, ale sądzić sprawiedliwie. W Słowie Bożym jest wiele miejsc, które w moim przekonaniu zachęcają, wzywają do tego, aby być sędzią. W Księdze Izajasza w 5 rozdziale i 2 wersecie czytamy: Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Kto ma rozsądzić? Czy rozsądzanie to nie są kompetencje czy prerogatywy sędziego? Księga Jeremiasza, 21 rozdział, 12 werset. Domu Dawida, tak mówi Pan, sądźcie w każdy poranek sprawiedliwie, i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, aby mój gniew nie wybuchnął jak ogień i nie spłonął tak, że nikt nie mógłby go ugasić z powodu waszych złych uczynków. Sądźcie w każdy poranek sprawiedliwie. To słowa, które Bóg przez Jeremiasza kieruje do domu Dawida. Sami osądzajcie. Dzieje apostolskie 4:19. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. Bądźcie sami sędziami i wydajcie wyrok w tej sprawie. Czy słuszna to rzecz słuchać was bardziej niż Boga przed Bogiem, Bożym obliczem? Sami osądźcie. 1 Koryntian 10:15. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. I mogę powtórzyć z apostołem Pawłem teraz do was wszyscy, kochani. Rozsądźcie sami, co ja mówię. Bądźcie sędziami w tej sprawie. I 1 Koryntian 11:13. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. Apostoł Paweł wzywał wierzących w Koryncie, żyjących w bardzo dziwny czasami sposób, który nie przynosił chluby ani chwały Panu Jezusowi. Paweł ich wzywa: osądźcie sami, wejdźcie w buty sędziego, weźcie na siebie tą odpowiedzialność i rozsądźcie, osądźcie, wydajcie wyrok. Pytałem na początku, czy chciałbyś być sędzią. Myślę, że wielu z nas by nie chciało. Wiecie, my nie chcemy, ja też nie chcę być sędzią. Brać na siebie tej odpowiedzialności. Poza tym cały ten proces związany z tak wieloletnim kształceniem się, poznawaniem wszystkich zawiłości prawa i potem przechodzenia tych wszystkich etapów weryfikacji, egzaminów i tak dalej, i potem jeszcze poddawania się pod KRS. Nie chciałbym. Ale nie chcemy być sędziami, ale czy nie osądzamy? Nie wydajemy wyroków? Nie oceniamy? Każdego dnia rano pewnie, jak się budzimy i wejdziemy na Facebooka albo włączymy wiadomości, to nie rodzi się w naszych głowach i sercach osąd, wydanie wyroku na tego, na tamtego, na takie działania. Kiedy słyszymy o nowych decyzjach rządu, to nie rodzi się w nas chęć, żeby to ocenić, osądzić, rozsądzić i wydać wyrok. Nie chcemy być sędziami, ale w różnych innych sprawach jesteśmy sędziami. Jesteśmy chyba najlepszym w osądzaniu narodem, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to chyba też najlepiej, siedząc przed telewizorem, osądzamy i oceniamy. Ale w sprawie czci dla Boga. Mnie poruszył ten fragment i to, co powiedział Galion, że nie chcę być sędzią w tych sprawach. Jak wielu ludzi w sprawach dotyczących Boga i czci dla Boga, życia zgodnego z przynoszeniem czci i chwały dla Boga. Jak wielu ludzi nie chce być sędzią, nie chce się tym tematem zająć, nie chce zgromadzić faktów na ten temat. Nie chcę przestudiować akt. Nie chcę się zagłębić w czytanie i poznawanie prawdy związanej z oddawaniem, prawdziwym oddawaniem czci Bogu, z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. Jak wielu ludzi nie chce być w tej sprawie sędzią. Nie chcą się w ogóle tym zajmować. Bo być może obawiają się, że kiedy się tym tematem zajmą, to będą musieli zmienić swoje życie. A tego nie chcą. Bo dobrze i komfortowo jest być tam, gdzie się jest i się w swoim grzechu taplać i robić sobie to, co przynosi nam pozorną przyjemność przez chwilę. Nie chcą być sędziami w tych sprawach. W innych, a owszem, ale w tych sprawach związanych z czcią dla Boga i z osobą Jezusa Chrystusa, to nie chcą być sędziami. Tak myślę sobie, że ja też, wiecie, jestem może na podobnym etapie życia, jak był Galion. On miał około 50 lat i powiedział: ja nie chcę. Nie chcę mi się zajmować i osądzać, być sędzią w tych sprawach. Nie chcę mi się. Są chrześcijanie, którzy już jakiś czas temu chcieli być sędziami w tej sprawie odnośnie własnego życia. Bo do tego dzisiaj chcę zachęcić i namówić, abyś jednak był sędzią wobec siebie samego. Wobec własnego sposobu, w jaki funkcjonujesz każdego dnia, aby oddawać cześć Bogu. Sędzią w tych sprawach. Sprawach czci dla Boga. Sprawach związanych z codziennością twojego szarego, może normalnego życia, może nudnego. Ale wiemy, że nasze życie może przynosić cześć Bogu, może przynosić Mu chwałę, albo może tej czci Mu nie przynosić. To, w jaki sposób myślisz, jak mówisz, jak się zachowujesz, na co patrzysz, czego słuchasz, to ma wpływ na to, że cześć dla Boga jest przynoszona, albo ta cześć Bogu jest zabierana. I są chrześcijanie, którzy kiedyś osądzili, wydali wyrok na swoje ego, na swoją cielesną naturę i trwają, realizując, wypełniając wyrok, który sami wydali ze względu na Jezusa Chrystusa. Ale są tacy, którzy potrzebują na nowo osądzić i wydać wyrok związany z własnym ego, z własną naturą, żeby moje życie zaczęło przynosić cześć dla Boga. Bo tak naprawdę, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. I to jest, wierzę, że odpowiedzialność jako sędziego każdego z nas wobec naszego życia. To ja mogę być sędzią i mogę podjąć decyzję, na co patrzę, a na co nie patrzę. Co robię, a czego nie robię. Czego słucham, a czego nie słucham. W co angażuję się umysłowo, emocjonalnie, a w co się nie angażuję. W tych sprawach, w sprawach związanych z czcią dla Boga, ale nie może być czci dla Boga, jak tylko w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj te słowa skierować i do siebie samego, i do tych, którzy może właśnie potrzebują takiej zachęty do tego, żeby chcieć sądzić samych siebie w tych sprawach związanych z czcią dla Boga. Którzy potrzebują tego, żeby być zmotywowanymi i na nowo zacząć się uczyć tego, co ten kodeks prawa w Słowie Bożym zapisany mówi na temat Jezusa Chrystusa i czci dla Niego. Rozmawiałem niedawno z bratem Piotrem i mówi, że on potrzebuje takiej dyscypliny. Ja też potrzebuję takiej dyscypliny do tego, żeby jak Galion miał taką związaną z odpowiedzialnością jego profesji, którą wypełniał, codziennie rano siadał na tej ławie sędziowskiej i zapoznawał się z faktami, z dokumentacją spraw, które miał osądzać. Miał nie kierować się emocjami, miał kierować się faktami i prawdą i na podstawie faktów i prawdy osądzać, oceniać. Dla nas prawda to Jezus Chrystus. Dla nas prawda to Słowo Boże. I tym każdego dnia powinniśmy rano wstając się karmić, tymi faktami napełniać nasze życie. I na podstawie tych faktów dokonywać osądu siebie samego, ale też rzeczywistości wokół nas. Nie kierować się emocjami, ale faktami i prawdą, która jest w Słowie Bożym i w Jezusie Chrystusie. Może na nowo potrzebujemy takiej zachęty, aby być sędzią. Aby nie naśladować Galiona, który powiedział, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. Może to już strona emocjonalna, to chcenie bądź niechcenie. Ale chcę dzisiaj zaapelować do każdego z nas i do siebie. Zacznijmy chcieć być sędziami wobec własnego życia w tych sprawach. Sprawach związanych z czcią dla Boga w Chrystusie Jezusie. Z jakością naszego życia. Z tym, co robimy, a czego nie robimy. Z tym, czego słuchamy. Jak rozpoczynamy każdy nasz dzień. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. To jest nasze cel i przeznaczenie. Apostoł Paweł w Efezjan w 1 rozdziale o tym pisze. Aby nasze życie było prawdziwie czcią dla Boga w Chrystusie Jezusie. Bo wierzę, że to podoba się Bogu. I On tego od nas oczekuje. I niech przykład Galiona będzie dzisiaj dla nas zachętą. Abyśmy chcieli być sędzią w tych sprawach. Niekoniecznie w innych, ale w tych sprawach z życiem, które przynosi cześć Bogu w Chrystusie Jezusie. Bądź sędzią. Amen. Powstańmy proszę i pomodlimy się. Drogi łaskawy nasz Panie, chcę Ci wyrazić wdzięczność za to, że przez Twoje cudowne słowo pokazujesz też prawdę o mnie, bo to słowo jest jak zwierciadło, w którym się mogę przejrzeć, w którym mogę zobaczyć, jakim jestem. Ale dziękuję, że też to słowo mówi prawdę o Tobie. I dziękuję Ci, Panie, że to Ty jesteś jedynym ratownikiem i zbawicielem, Panie Jezu. To Ty uczyniłeś wszystko, co jest potrzebne i niezbędne, abym ja mógł zostać oczyszczony z moich win i grzechów, aby moje życie mogło zostać zbawione, uratowane i pojednane z Twoim Ojcem. Dziękuję Ci za tą prawdę. Dziękuję też, Panie, że ten przykład Galiona, który też w swoim życiu, w pewnym etapie swojego życia nie chciał się zająć tą sprawą, sprawą czci dla Boga. I potem, jak mówi historia, został przez Nerona zgładzony chyba w 65 roku i to w haniebny sposób, bo wtedy zmuszano ludzi do popełnienia samobójstwa. Panie, dziękuję Ci, że ten przykład może też i mnie zachęcać do tego, żebym ja był sędzią wobec mojego własnego życia, moich decyzji, moich wyborów. Ja bym mógł wydawać wyroki na to, co wie, o czym wiem, że nie podoba się Tobie. Abym mógł wydawać wyrok na moją naturę cielesną, na moje ego, aby codziennie zapierać się samego siebie. Podobnie jak apostoł Paweł, który mówił, że dlatego umartwiam i ujarzmiam ciało moje, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Aby, Panie, iść w tą stronę i być sędzią dla siebie samego, dla własnego życia. Aby moje życie przynosiło cześć Tobie. W Chrystusie Jezusie jedynie jest to możliwe. Modlę się, aby także ta postawa Galiona dla nas była motywacją, zachętą, inspiracją, aby właśnie być sędzią w tych sprawach i przynosić Tobie cześć w tym, co myślimy, w tym, co mówimy, w tym, jak postępujemy, aby nasze życie prawdziwie, cokolwiek czynimy w tym życiu, przynosiło Tobie chwałę i cześć, bo tego jesteś godzien. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli ktoś pragnie pomodlić się, to zachęcam do tego.